14.07 minęła 12 sekund temu, wobec tego zapraszam Państwa na nasz regionalny magazyn.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Gruszka za konsoletą i Janusz Muński przy mikrofonie. Witamy Państwa ciepło. No i stało się, szanowni państwo, mamy powtórkę z rozrywki, a właściwie powtórkę z wiosny. Podwoje wszystkich instytucji kulturalnych są od dzisiaj aż do 29 listopada zamknięte dla publiczności, a tak naprawdę kiedy będą otwarte, no cóż, czas pokaże. A co dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim? Będzie o wczorajszej premierze Orzenku Mikołaja Gogola w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, o rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu w Zielonej Górze również festiwalu literackim Proza Poetów. Będzie też recenzja książki Aleksandry Stryjskiej, Trzeci jeździec apokalipsy. Ta recenzja oczywiście autorstwa Andrzeja Pierzchały. Muzycznie zaś będzie nam towarzyszyć zespół Raz, Dwa, Trzy. Będzie również Grzegorz Turnał i Katarzyna Groniec, a więc piękna muzyka napisana do jeszcze piękniejszych tekstów. A teraz zaczynamy od grupy Raz, Dwa, Trzy oczywiście. No właśnie, przetrwania życzymy Państwu i sobie w tym trudnym, pandemicznym czasie. Rzutem na taśmę wczoraj w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze odbyła się w końcu zaplanowana pierwotnie na marzec tego roku premiera Orzenku Mikołaja Gogola. Miała ona odbyć się co prawda dzisiaj, jednak ze względu na obowiązujące właśnie od dzisiaj obostrzenia związane z epidemią została przeniesiona na wczorajszy wieczór. O ideach, jakie towarzyszyły tworzeniu przedstawienia opowiada Robert Czechowski, reżyser tegoż i jednocześnie dyrektor zielonogórskiej sceny.
Są takie teksty w historii dramaturgii europejskiej i światowej, które są na tyle uniwersalne, że niemal zawsze mówią o świecie, który współcześnie widza czy twórców otacza. I ten tekst Gogola jest taką legendarną, gorzką komedią, która właśnie należy do tego grona. I kiedy sobie czytałem różne interpretacje tego tekstu, kiedy oglądałem różne inscenizacje, doszedłem do wniosku, że one były realizowane na miarę potrzeb tamtego czasu i każdy czas ma nieco inne potrzeby. Natomiast właśnie zadawałem sobie pytanie cały czas, o czym oni to robili, o czym Gogol to napisał, a o czym my możemy powiedzieć dzisiaj.
Po co się tu nie? Trzeba się zastanowić, trzeba rozważyć, rozpatrzyć.
Na to jest towar, żeby go oglądać. No, dziejka w tam jedź do panny. Ranek właśnie, dobra pora.
No co ty teraz? Czy no zobacz, jakie chmury są, na dwór wyjdę, a tu deszcz.
Nie, nie chcesz, to nie jedź. Sam będziesz żałował. Ślizna już spod czupryny wygląda. Ani się spostrzeżesz, jak do małżeńskiej rzeczy, to w ogóle nie będziesz się nadawał.
Co ciebie babą wzięło?
Szczególnie te zmiany obyczajowe, współczesne, to znaczy podważanie wartości, zmiany, rewolucje, ewolucje w hierarchii wartości, w obrazie i schemacie dotychczas obowiązującym są tak mocne, tak jaskrawe. Ja ich nie oceniam, tylko zauważam, one walcem przetaczają się przez świat i ta sztuka w moim rozumieniu pozwala pochylić się nad tymi zmianami. To znaczy, tu jest szansa na taki fokus, na problem pod tytułem, czym dzisiaj w Europie, bo to nas szczególnie interesuje, jest na przykład problem rodziny.
Ktoś ty tu! Ach, ty taka owa! Powiedz mi, jakiego diabła mnie przynimasz?
Przykazanie spełniłeś!
Przykazanie, dobra! Myśl o mytko!
Sam nudziłeś!
O, ten mnie babciu! O, ten! Jest ty stara klepo! A tutaj co robisz? Czy upadko jest listy?
Bóg mu szczęście zsyła!
Nie, doprawdy! A to gagetej! Nic mi o tym nie powiedział! Cichacze, co?
Co oznacza ożenek czy za mąż pójście, czyli łączenie się w pary, dopełnianie się, szukanie drugiej połówki. Dzisiaj to już nie jest tak oczywiste, jak to było w XIX, XVIII wieku i wcześniej. Za każdym razem było nieco inaczej. Gogol, kiedy pisał ten tekst w 1835 roku, przede wszystkim przymierzał się do groteski i do analizy relacji społecznych i struktury społecznej panującej w Rosji carskiej przedrewolucyjnej. Potem, jak okazało się, że w 1842 roku z premiery ostentacyjnie wyszedł car, trzaskając drzwiami i mówiąc, że co to za komedia, która nie spełnia wyobrażeń na temat gatunku, ta gogolowska komedia kończy się pesymistycznie, kończy się tragicznie. Car zadał pytanie, co to za eksperymenty, co to za gra, co to za interpretacja, co to za świat. On przyszedł do teatru, żeby się bawić, tak jak większość ludzi.
I tak to właśnie jest. Kiedy człowiek zacznie w samotności rozmyślać, to w końcu dochodzi do właśnie takiego przekonania. Tak, tak, że tak, w końcu rzeczywiście trzeba się ożenić, bo co? Dzień za dniem przychodzi, wszystko się przykrzasz. Wstręt człowieka tam idzie, wstręt! Przecież teraz znowu termin przegapiłem. A przecież wszystko już gotowe. Swatka trzeci miesiąc zagląda. Wstyd! Doprawdy, Stefan!
Ja dzisiaj cały czas proszę aktorów i współtwórców tego spektaklu, żeby myśleli troszkę głębiej niż schemat większości interpretacji, bo są bardzo różne. Proszę wszystkich, żeby wyrzucili ten schemat i to wyobrażenie farsowe interpretacji ożenku, czyli bardzo jaskrawe, charakterystyczne typy, salonik, samowarek, przyklejone wąsy i będzie zabawnie, no bo to jest fantastyczny tekst, bo jest genialne tłumaczenie Tuwima.
I zróbmy Nojadę i spróbujmy teraz jeden do jeden to zrobić, to przejście. Końcówka przed Nojadą. Wojtek, musisz żyć na tej drabinie troszkę.
Jadę!
Tu robisz ten gest, bo...
Zrób tak,
tylko że to tak szybko wchodzi, Krzysiu, że...
Cały czas szukam takich tekstów, które pokazują zwykłego człowieka, takiego jak 98% z nas. I ta sztuka daje takie szanse, żeby się pochylić nad tymi nieudacznikami, wkładam to słowo w cudzysłów, tymi przegranymi, tymi loserami. Staram się przyglądać im z olbrzymim ciepłem. Patrzę na ich i swoją bezradność wobec problemów miłości, wobec problemu ożenku, wobec problemu istnienia i zdefiniowania takiego pojęcia, jak czym ma być współczesna rodzina. Co to znaczy współczesna miłość, co to znaczy odpowiedzialność, co to znaczy macierzyństwo, co to znaczy ojcostwo, czym jest związek małżeński, czy w ogóle on ma jakikolwiek sens. I Gogol już w XIX wieku stawia te pytania, oczywiście z innej perspektywy, ale my dzisiaj je wyławiając, dotykamy problematyki następującej. Żyłem spokojnie, jak mówi Podkolesin. Byłem czy jestem człowiekiem szczęśliwym, ale dyktat społeczeństwa, dyktat rodziny, dyktat otoczenia narzuca na mnie pewien schemat postępowania. I tu rodzi się problem wolności człowieka i jego wyboru.
Spraw, żebym wybrała dobrze, żebym wybrała Iwana Kuźmicza. Nie chcę Iwana Kuźmicza, nie, po co Iwana Kuźmicza? Przecież inni wcale nie są gorsi. Lepiej Baltazarowicz. Nie, Baltazarowicz nie odpada, nie chcę. Los musi rozstrzygnąć.
Niech pani weźmie Iwana Kuźmicza.
Jakże? Nikanor Iwanowicz.
Krótko mówiąc, to jest cały czas historia o tych wewnętrznych i zewnętrznych rozterkach człowieka. To znaczy z jednej strony to są marzenia o jakimś idealnym związku, a z drugiej obawy, jaki ten związek może być. I cały czas próbujemy w każdej z tych postaci odnaleźć jej tragizm również,
jej poczucie humoru, jej bezradność, jej marzenia, jej wątpliwości. To jest fantastycznie napisana sztuka, w której splatają się warkocze namiętności różnych postaci. Przypomnę, mamy Podkolesina, starzejącego się kawalera, z drugiej strony Agafię, która jest starzejącą się panną, która też już usilnie wręcz krzyczy jej natura, że musi wyjść za mąż, ale oboje są bardzo do siebie podobni, bo są bardzo wrażliwi, są bezbronni wobec tych swoich potrzeptów wewnętrznych, a wiedzą, że jak z meduzą, z nimi jest tak, że jeżeli mają po 30 parę, prawie 40 lat, szczególnie w tamtych czasach, ale i dzisiaj, zaczyna się świecić taka czerwona lampka, która mówi: już ci się kończy czas, już za chwilę staropanieństwo, starokawalerstwo.
Stara przyszła!
O, to dawaj ją tutaj!
Fiotła Iwanowna!
Fiotła Iwanowna! No proszę, wejdź, no, usiądź. Powiedz, no, jakie tam było, mów, jak? Melania?
Agafia!
Co ty miał mi spodziewać?
O, to pewnie jakaś 40-letnia dziewuja,
co? Już co, to nie! Prawdę powiem! Jak się pan z nią ożeni, to co dzień pani ci dziękować będzie.
To jest spektakl o wyborach, to jest spektakl o namiętnościach, to jest spektakl o marzeniach, to jest spektakl o tym, jak sobie radzić z porażkami. Nie kończy się pogodnie, nie kończy się wesoło. Pokazujemy abstrakcyjny, surrealny świat rodem z obrazów Chagalla. To jest bardziej ten kierunek niż kierunek klasyczny. Bardzo zależy mnie i również współtwórcom, żeby młodzi ludzie zechcieli przyjść do teatru, bo to ich przede wszystkim czeka dylemat ożenku bądź za mąż pójścia i zadawania sobie pytania, czemu to służy i po co to jest.
Podczas wczorajszej premiery, właściwie po niej, dużo mówiło się o tym, aby zarejestrowany spektakl udostępnić szerokiej publiczności w trybie online. Jednak czy coś z tego wyjdzie, czy nie? No cóż, dowiemy się pewnie wkrótce. Teraz piosenka Starych Kochanków w wykonaniu grupy Raz, Dwa, Trzy. Oczywiście piosenka już onegdaj, w latach bodajże 60., skomponowana i oczywiście napisana przez Jacques'a Brela. Spotkania autorskie z uznanymi prozaikami i poetami, laureatami ogólnopolskich nagród literackich, autorami wielu bestsellerów, dziennikarzami i reporterami oraz twórcami związanymi z regionem lubuskim. To wydarzenia, które złożą się na 10. edycję Festiwalu Literackiego imienia Anny Tokarskiej, Proza Poetów. Pomimo pandemii impreza w tym roku także się odbędzie, choć w trochę zmienionej formie. Większość wydarzeń w pierwotnym założeniu miała mieć postać spotkań hybrydowych, odbywających się zarówno online, jak i z udziałem publiczności, przy zachowaniu oczywiście obowiązujących ograniczeń ilości osób oraz przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Jednak z uwagi na obowiązujące od dzisiaj właśnie obostrzenia sanitarne, będzie ona miała postać wyłącznie online. Organizatorzy przygotowali kilkanaście wydarzeń. Tegoroczny festiwal potrwa niemal cały miesiąc, od 9 listopada do 3 grudnia, a o najważniejszych wydarzeniach tegorocznej edycji festiwalu opowie Andrzej Buk, dyrektor Biblioteki Norwida.
Festiwal jest zawsze świętem. Obojętnie, czy to jest festiwal filmowy, czy teatralny, czy festiwal książki, czy festiwal literacki, to zawsze jest świętem. Czyli takim szczególnym czasem, na ogół kilkudniowym, nasz festiwal, nasze wydarzenia festiwalowe rozłożone są w czasie. Praktycznie cały miesiąc od 9 jest pierwsze spotkanie autorskie, ostatnie planujemy na 3 grudnia. Czyli przeszło praktycznie więcej niż miesiąc, to są wydarzenia festiwalowe i jest taką promocją czytelnictwa, literatury, twórców. Podczas naszych kolejnych edycji festiwalowych promujemy, i to jest i było zawsze widoczne w programie, promujemy autorów, którzy w ostatnim roku szczególnie tu na ziemi lubuskiej zaistnieli, czyli myślę tu autora mieszkających w województwie lubuskim, w Zielonej Górze, ale z drugiej strony zapraszamy gości z zewnątrz, pisarzy, twórców o ugruntowanym już statusie artystycznym. Poza tym nowe postaci, które się pojawiają na rynku literacko-wydawniczym, też są obecne na naszych kolejnych edycjach festiwalowych. I tu mogę powiedzieć, że w tym roku gościem naszego festiwalu będzie pan Radek Rak, autor nagrodzonej nagrodą literacką Nike, książki Baśń o wężowym sercu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli. To spotkanie ma tylko jeden mankament, że będzie jako jedyne tylko w wersji online. Ale mimo wszystko chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, że tak nowe pokolenie właściwie do literatury wchodzi i ugruntowuje swoją pozycję. Ja szczególnie się też cieszę, jeżeli mówimy o gościach specjalnych tegorocznej edycji, to trzeba wspomnieć o tym, że festiwal w sposób szczególny uhonoruje 25-lecie powstania Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, czyli takiej organizacji literackiej, która działa tutaj w Zielonej Górze od 25 lat i organizacji czy stowarzyszenia, w ramach którego działał tak zwany Uniwersytet Poezji, prowadzony przez Jolantę Pytel. Ukazała się też antologia z tej okazji, antologia wierszy, tak jak naliczyłem, to chyba 52 albo 3 osoby, które są prezentowane w tej antologii i będziemy mieli specjalny wieczór poświęcony zawartej tam twórczości, ale też prezes, współzałożycielka tego stowarzyszenia, pani Jolanta Pytel, wydała pierwszy wiersz. Także będzie taki specjalny wieczór poświęcony twórczości i temu jubileuszowi. Z autorów, którzy w ostatnim czasie wydali swoje nowe książki, a którzy mieszkają, tworzą w Zielonej Górze, też mamy specjalne spotkanie autorskie z Czesławem Sobkowiakiem, poetą, prozaikiem, krytykiem literackim, który od lat jest tu obecny. Wydał on nowy tomik napisany w zeszycie, który będziemy prezentować, ale też i mamy prozaika z nową książką. Myślę tu o Przemysławie Piotrowskim, który zaprezentuje swoją najnowszą książkę, powieść kryminalną Cherub. Mamy też ukłon w stosunku do Leopolda Tyrmanda. Jak wiemy, w tym mijającym roku szczególnie zwracamy uwagę na tą, można by rzec, kultową postać polskiej literatury. Ukazała się właśnie nowa biografia tego pisarza. Tyrmand, pisarz o białych oczach, którą stworzył Marcel Woźniak. Inga Iwasiów to kolejna postać, która zagości na festiwalu z najnowszą książką Kroniki Oporu i Miłości. Barbara Gawryluk, Marta Grzybowska. To są też te nazwiska, które się pojawią. Mamy też taki ukłon w stronę twórczości reportażowej, dziennikarskiej. Pojawi się młoda reportażystka, dziennikarka Magda Łucjan. Jeszcze nie wspomniałem oczywiście o Angelice Kuźniak. Pamiętamy ją tu z wizyty. Jest to bardzo ciekawa twórczyni specjalizująca się w pisaniu biografii, ze szczególnym rodzajem metodologii zbierania materiałów i potem opisu. Tym razem najnowsza książka Angeliki Kuźniak o malarce, wybitnej malarce. To jest jej biografia, Olgi Poznańskiej. Mamy jeszcze kilka niepotwierdzonych niespodzianek festiwalowych, o których będziemy na bieżąco Państwa informować. Te niespodzianki, one się pojawią na festiwalu, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, no bo tegoroczna edycja jest specyficzna, jest trudna w realizacji, ale tak jak z Cozy Film Festival nam się udało, mimo tych trudności to liczę, że i 10. edycja Festiwalu Literackiego Proza Poetów też się uda i Państwa zainteresuje i usatysfakcjonuje.
Od organizatora festiwalu, czyli Biblioteki Norwida, nadeszła informacja, że spotkanie autorskie online z Martą Grzybowską inaugurujące właśnie festiwal zaplanowane na 9 listopada, na poniedziałek, zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie, tak więc festiwal zostanie zainaugurowany 12 listopada o godzinie 18 wydarzeniem poświęconym jubileuszowi 25-lecia Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Andrzej Pierzchała dzisiaj w swojej stałej, nazwijmy to, rubryce naszego magazynu zrecenzuje książkę o tytule jakże znamiennym w czasie pandemii. Trzeci jeździec apokalipsy.
Przede mną niezwykle starannie edytorsko wydana książka. Twarda oprawa, nietypowy ponadstandardowy format, barwna i intrygująca grafika na okładce stylizowana w konturze Australii i Tasmanii. Intrygujący też i biblijny poniekąd tytuł. Trzeci jeździec apokalipsy. Autorstwa debiutującej młodej pisarki, lubuszanki Aleksandry Stryjskiej. Tyle oczywistości plus jeszcze 268 stron i wydawca poznański Aspik 2020. I tu zaczynają się dla mnie recenzencko-publicystyczne schody, choćby w postaci gatunku zwanego z angielska science fiction, czy może z polska fantastyką. I jeszcze okładkowy anons wydawcy zachęcający do lektury. Spór o to, kim jesteśmy i co nas kształtuje, jest równie stary jak nasza cywilizacja. Zgłębiając naturę tego, co nas dzieli, uświadamiamy sobie wagę wiedzy historycznej. Spieramy się o przeszłość, próbując w niej odnaleźć drogowskaz do tego, co będzie. Ta jednak zawsze nas zaskakuje i nie sposób jej przewidzieć. Można jednak snuć wyobrażenia na jej temat. Trzeci jeździec apokalipsy to jedna z najczarniejszych i najbardziej ponurych wizji. Obraz jutra rodem z koszmarnych gier komputerowych, a zarazem budująca opowieść o sile przyjaźni, o namiętnościach, o mądrości i dobroci zwykłego człowieka, które mogą okazać się jedynym ratunkiem. Zanim więc przejdę do treści książki, od razu dodam, że dość spójnej i napisanej z pasją, bez rażących błędów, z dużą ilością starannie opracowanych dialogów. Wszystko to komplementy należne autorce bądź co bądź literackiej debiutantce. Ale mój kłopot, jako się rzekło, recenzencko-publicystyczny, to przynależność gatunkowa tej powieści. Otóż science fiction w literaturze współczesnej, podobnie jak w filmie, omijam z różnych względów zresztą szerokim łukiem. Moja znajomość owego gatunku zatrzymała się bowiem na mistrzach i ich genialnych dziełach. Od Stanisława Lema przez Ubika, Filipa Dicka czy braciach Strugackich. Zatem treść. 20 stycznia 03 roku nowej ery mały Fabio dopływa do Australii, gdzie po III wojnie światowej azyl postanowili znaleźć ocaleni. Rząd nakazuje wszystkim przyjąć tabletki mające na celu wymazanie pamięci. Świat ma zacząć się od nowa, bez jakiejkolwiek wiedzy o wojnach, bombach i terroryzmie. Po latach potomkowie Fabia dzielą się z bohaterami powieści zapiskami przodka sprzed roku zerowego. Jak to możliwe, że istnieją dokumenty sprzed istnienia świata? Jak zareagują na tę wiadomość bohaterowie? Jak świadomość, że byli okłamywani, wpłynie na ich osobowość? Myśląc o przyszłości, przed naszymi oczami pojawia się z reguły jeden obraz. Latające samochody, strzeliste drapacze chmur, nowoczesna technologia, roboty zastępujące ludzi w ich codziennych obowiązkach. A czy w tym super świecie znajduje się choć odrobina miejsca dla miłości i przyjaźni, czy wartości, takie jak wolność, rodzina czy szczęście, mają jeszcze rację bytu? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć sobie bohaterowie powieści, których życie wywróci się do góry nogami, gdy w ich nowoczesnym, uporządkowanym świecie wybucha apokalipsa głodowa. I niech to będzie obiektywna w miarę zachęta do lektury. Aleksandra Stryjska, Trzeci jeździec apokalipsy, wydawnictwo Aspik, Poznań, 2020 rok.
No i prawie na zakończenie naszej audycji krótki komunikat. Mówi Anna Urbańska z Biblioteki imienia Norwida.
W związku z zamknięciem instytucji kultury dla użytkowników, która to decyzja wynika z dużego przyrostu zakażeń koronawirusem, także Biblioteka Norwida zostanie zamknięta dla czytelników od poniedziałku 9 listopada do niedzieli 29 listopada. W tym czasie zamknięty będzie gmach główny biblioteki, a także wszystkie nasze filie i agendy na terenie miasta. Natomiast w najbliższą sobotę, 7 listopada, od godziny 9 do 15 zapraszamy wszystkich po odbiór zamówionych wcześniej materiałów do dyżurujących oddziałów i agend. Zamówienia złożone przez naszych czytelników przez katalog elektroniczny będą realizowane właśnie wyłącznie do 7 listopada. Zachęcam do skorzystania i odwiedzenia naszej książnicy. Natomiast jeśli chodzi o zwroty, to zwroty będą przyjmowane do biblioboksu przed gmachem głównym i dotyczy to wszystkich wypożyczonych zbiorów, także tych z filii na terenie miasta. W czasie zamknięcia rekomendujemy naszym czytelnikom skorzystanie z naszych zasobów cyfrowych, które dostępne są w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, w wirtualnej czytelni Norwida, a także zachęcamy do skorzystania z naszej usługi digitalizacji na żądanie. Zachęcam także do odwiedzania naszej strony internetowej, a także profili w mediach społecznościowych, ponieważ tam odbywać się będą przeróżne wydarzenia w wersji online. Natomiast chciałabym także zachęcić naszych czytelników do tego, aby pozostali z nami w kontakcie telefonicznym lub mailowym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wszelkie namiary na nas można znaleźć oczywiście na stronie internetowej biblioteki. Wszystkie imprezy, jak wspomniałam, które zostały zaplanowane w tym okresie, czyli do 29 listopada, w tym także spotkania prozy poetów 10. Festiwalu Literackiego imienia Anny Tokarskiej, odbywać będą się wyłącznie w sieci, online, na Facebooku Biblioteki. Zachęcamy oczywiście do udziału także w takiej formie wydarzeń.
I definitywnie na zakończenie naszej audycji jeszcze jeden komunikat. Wczoraj została zainaugurowana tegoroczna edycja programu Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich. W tym roku w odsłonie online. Na program złożą się spacery wirtualne po muzeach, webinaria, historyczna debata, 500 wirtualnych lekcji dla szkół, historia na wesoło dla dzieci, a to tylko kilka z wielu atrakcji, które zostały przygotowane na listopad przez najsłynniejsze rezydencje królewskie w Polsce. W mediach społecznościowych informacje o programie będą dostępne pod hashtagiem Darmowy Listopad, co pozwoli na wspólną promocję programu przez wszystkie muzea, a program odbywa się pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Andrzej Gruszka, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień 14 listopada o tej samej porze.